Moim gościem jest Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy trzecia droga może się rozstać z PSR-em? Czy będzie rozpad trzeciej drogi? Chodzi o rozpad 2,50 i PSR. Z uwagi na różne rozbieżne poglądy w sprawach na przykład światopoglądowych, dobrostanu zwierząt czy kwestii środowiskowych. To tak na początek naszej rozmowy.
No wie pan, trzecia droga była bardzo dobrym pomysłem sprawdzonym, który się sprawdził w wyborach w październiku 2023. Chodziło o to, żeby odsunąć PiS od władzy po 8 latach i to był świetny projekt na tamten czas, który się sprawdził, zdał egzamin. To cały czas warto podkreślać, że w ramach trzeciej drogi są dwie partie, Polska 2050 i PSL. I oczywiście są między nami różnice, zawsze były. Jesteśmy dwoma różnymi środowiskami, z różnymi doświadczeniami. W Polsce 2050 jest dużo ludzi, którzy są spoza polityki, którzy przyszli albo z samorządu, albo z działalności pozarządowej, działalności społecznej, takiego wolontariatu, też wsparcia drugiemu człowiekowi, gdzieś takiej właśnie działalności charytatywnej też. Mamy inną wrażliwość w wielu aspektach, inne doświadczenia, jesteśmy krócej w polityce, widzimy pewne rzeczy inaczej i jesteśmy o zmianie, tak? No, PSL ma trochę dłuższe doświadczenie. W wielu sprawach się nie zgadzamy, no oczywiście, że te różnice są, natomiast czas pokaże, jak ta formuła współpracy będzie się układała w najbliższych miesiącach. Na ten moment kluczowe jest to, żebyśmy jednak szukali rzeczy w ramach całej koalicji rządowej, które nas łączą, mimo tego, że mamy różne spostrzeżenia. Ale ja jestem przede wszystkim dumny z tego, jakie wartości prezentuje Polska 2050. Bo my zawsze o tym mówiliśmy, mówił o tym Szymon Hołownia, nie jesteśmy o stołkach, tylko jesteśmy o robieniu roboty. I udaje nam się to całkiem nieźle jak do tej pory.
Panie ministrze, na pewno z PSR-em się nie zgadzacie w związku z planowanymi zmianami, jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące polowań, łowiectwa. Co szykujecie?
No to wie pan, no to jest właśnie dyskusja trochę o tej wrażliwości i pewnych standardach, bo dzisiaj Klub Polski 2050 złożył projekt ustawy, zmianę ustawy dotyczącej kwestii ustawy o broni, dotyczącej kwestii okresowych badań lekarskich dla myśliwych. Naprawdę, jak się spojrzy dzisiaj nawet na badania, 90% Polaków to rozumie. Znaczy nie ma żadnego powodu, żeby myśliwi nie przechodzili okresowych badań lekarskich. Jeśli kierowcy zawodowi przechodzą takie badania, jeśli nie, policjanci, wojskowi, no to mamy grupę ponad 100 tysięcy myśliwych w Polsce i zakładamy, że jeśli ktoś w wieku 20 kilku lat przejdzie badania lekarskie, to za 40 lat jego stan zdrowia, wzrok, nie wiem, sprawność psychoruchowa będzie taka sama. No, to naprawdę nie jest moment, żebyśmy żyli w państwie uprzywilejowanych kast czy jakichś grup, gdzie ktoś sobie po prostu załatwia, bo miał większy wpływ czy jakiś lobbying. Chodzi o pewne standardy. Badania okresowe dla myśliwych w takim kontekście, że one są przynajmniej raz na 5 lat wykonywane, są naprawdę absolutnym standardem. Polacy to rozumieją, Polacy tego oczekują. To nie jest wymierzone w nikogo, to jest kwestia fundamentalnych zasad, to jest też kwestia bezpieczeństwa.
A panie ministrze, a nie dobrym rozwiązaniem byłoby, że takie badania dla osób, załóżmy 65+, czy 70+, były przeprowadzone no już co roku, a nie co 5 lat?
W tym projekcie, który złożyła Polska 2050, osoby do 70 roku życia, to jest to projekt raz na 5 lat, po 70 roku życia raz na 2 lata.
Polowania dewizowe budzą kontrowersje. Czy jest taka możliwość, ażeby takich polowań nie było w Polsce?
No tutaj, jak wie pan, mamy szukać przyczyny wszystkich problemów, to bardzo często prowadzi to do pieniędzy, tak? I pieniądze są tutaj z pewnością przyczyną wielu problemów. Ja widziałem te zdjęcia z Jeziora Miedwie, to akurat właśnie region zachodniopomorskiego.
Tutaj Włosi chyba polowali, tak?
No, między innymi Włosi, my żeśmy też mieli informacje z mediów społecznościowych włoskich, że przyjedź do Polski, postrzelaj. Później się okazało, że na zdjęciach mamy tam gatunki chronione też między innymi. Wie pan, to jest problem systemowy nadzoru też nad Polskim Związkiem Łowieckim. Polski Związek Łowiecki jest stowarzyszeniem, jest organem, który na dzień dzisiejszy no, podlega przynajmniej częściowej jakiejś kontroli społecznej w postaci resortu klimatu i środowiska, gdzie jest wybierany łowczy krajowy, gdzie jest powiedzmy tam jakaś kwestia statutowa też jakby tym elementem kontrolnym. Mimo wszystko jesteśmy w takim momencie, gdzie Polski Związek Łowiecki, Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego nie jest sam w stanie poradzić sobie z tego typu sytuacjami, patologiami, bo to trzeba nazwać też to, co miało miejsce na przykład nad Jeziorem Miedwie. Bo jeśli dzisiaj mamy tam od 1500 euro do 2000 euro płacą Włosi, Francuzi, obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają sobie postrzelać do ptaków chociażby w województwie zachodniopomorskim, ktoś na tym zarabia ogromne pieniądze, z tego robi się afera na cały kraj. Wie pan, nikt tego nie kontroluje. Przecież tam był też materiał jednej z telewizji, gdzie w zasadzie ci ludzie nie potrafili słowa po polsku powiedzieć. Ja w tej sprawie interweniowałem w Polskim Związku Łowieckim. Wysłaliśmy pismo, jakby zażądaliśmy też przedstawienia konkretnych dokumentów, wyciągnięcia konsekwencji, pokazania pomysłu, co w zasadzie oni teraz chcą zrobić też z tą konkretną sytuacją. Będziemy oczekiwać też rozliczeń w tej sprawie. Wie pan, to jest kolejny dowód na to, że ta kontrola społeczna jest niezbędna, jeśli chodzi o to, co dzieje się w obszarze polowań. To jest kolejny dowód na to, że jest duża część myśliwych, którzy postępują zgodnie z zasadami, postępują moralnie. Nie dopuszczają się tego typu rzeczy, że gdzieś nagle po prostu, wie pan, ktoś rzuca zdjęcia upolowanych gatunków, które są chronione, no, ale jest taka grupa, która tego nie robi. I pytanie zasadnicze dzisiaj jest takie, czy Polski Związek Łowiecki ma zdolność do samooczyszczenia? I to jest zasadnicze pytanie. I dlatego jakby próba zaciemniania teraz, mówienia, że wszystko jest dobrze, prawda, żadnych badań, że my tutaj nie, że my w ogóle chcemy samostojnie, wszystko sami się rozliczymy, no widać, że to nie działa. Nadzór społeczny jest niezbędny, ludzie też tego oczekują. Mamy ponad 100 tysięcy ludzi chodzących z bronią, z czego kilkadziesiąt tysięcy no, poluje czynnie. To jest duża grupa, która może być wykorzystana do wielu różnych elementów w kontekście na przykład obronności cywilnej, prawda, nawet w kontekście przeciwdziałania powodzi, tak? No to są ludzie, którzy są jakoś tam zorganizowani, oni mogą pomóc, ale my nie możemy dawać kolejnych przywilejów w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie przez tyle lat w tym kraju stworzyć regulacji, które dałyby podstawową rzecz, badania okresowe dla myśliwych, tak jak przechodzą zawodowi kierowcy. No, to jest absolutnie standardowa rzecz.
No właśnie, dlaczego ma być inaczej, jeśli zawodowi kierowcy przechodzą takowe badania, to dlaczego nie myśliwy, na przykład 70-parolatek, który wiele było takich przypadków, że pomylił dzika z żubrem czy z człowiekiem.
Wie pan, no mamy przypadek ostatni chociażby z Borów Tufolskich, prawda, gdzie został zastrzelony wilk, gatunek chroniony. Ten człowiek mówił, że myślał, że strzela do lisa. Tak? Mieliśmy sytuację w południowej Wielkopolsce, gdzie ojciec postrzelił syna na polowaniu. Mieliśmy sytuację, są wszystko sprawy sprzed kilku miesięcy. Mieliśmy sytuację na Podlasiu, gdzie trójka myśliwych, jeden strzelił do drugiego. Tak? Mieliśmy kolejną sytuację we wschodniej Polsce, tak bodajże na Lubelszczyźnie, gdzie też myśliwy strzelił sobie sam po prostu w nogę, wsiadając do samochodu. Naprawdę, dzisiaj według tego, co mamy, jeśli chodzi o stan prawny, zakładamy, że człowiek w wieku 26 lat robiący sobie badania wzroku, mając lat 70, przyjmuje a priori, że ten wzrok mu się na pewno nie popsuje. No, wiemy, że życie wygląda inaczej.
Co z ochroną wilka w Polsce? Kilkanaście dni temu przysłuchiwałem się wypowiedzi jednego z polityków, właśnie waszego koalicjanta PSL. Wypowiedział się, że powinien być zmniejszony poziom ochrony wilka w Polsce. Na ataki wilków narzekają rolnicy, gospodarze. Przyglądałem się danym, te ataki na gospodarstwa, na zwierzęta gospodarskie to ułamek procenta.
Tak, dokładnie jest tak, jak pan mówi. 90, ponad 8% diety wilków to są kopytne zwierzęta dziko żyjące, chociażby sarny czy dziki właśnie, które wyjadają plony rolnikom na przykład, więc naprawdę wilk jest sojusznikiem rolników w tym obszarze, bo on po prostu naturalnie żywi się tymi zwierzętami. Zresztą bobry też są z dużym składnikiem diety wilków. My nie prowadzimy żadnych prac w Polsce na temat zmiany statusu wilka. Za to prowadzimy szereg inicjatyw, które dzisiaj sprzyjają po pierwsze zmianom ustawodawstwa też pod kątem na przykład pewnych regionów w Polsce, jak chociażby Podkarpacie, w kontekście odstraszania dzikich zwierząt, jak na przykład niedźwiedzie, tak? Po to, żeby można było je skutecznie odstraszać bronią gładką, żeby one też się nie habituowały, czyli żeby nie wchodziły do miejsc, gdzie mieszkają ludzie i zaczęły się czuć tam pewnie, bo to jest pewien problem. Bo my dzisiaj mamy...
Ale panie ministrze, problemem jest to, że ludzie nie zabezpieczają swoich miejsc, nie ogradzają, te śmietniki nie są zamykane, prawda? To jednak kusi te dzikie zwierzęta.
No, oczywiście, że to wymaga pewnych zmian, pewnych przyzwyczajeń. Rozmawiałem w okolicach Magórskiego Parku Narodowego z ludźmi, którzy tam mają psy, mają owce, prawda? I dobre zabezpieczenie powoduje, że naprawdę to tam się nic nie może wydarzyć. I jeden z hodowców mówi, że jak się raz po raz zdarzy po prostu, że gdzieś tam owce mi zaatakują czy zjedzą, no trudno, no zdarza się, tak? Więc tu naprawdę mówimy o takich jednostkowych przypadkach, które oczywiście budzą jakieś tam emocje, to się potem gdzieś rozlewa w internecie. Na dzień dzisiejszy Komisja Europejska zleciła potężne badania dotyczące populacji wilków w Europie. Nad tym pracuje szereg naukowców, część z Polski również. My do końca nie wiemy, ile mamy wilków. Są różne szacunki od 3 do 4 do 5 tysięcy. Więcej ma na przykład Hiszpania. Hiszpania na poziomie europejskim nie zagłosowała w ogóle za zmianą statusu wilka w żaden sposób, bo oni też prowadzą badania. Musimy wiedzieć, ile jest wilków, ile jest hybryd. Bardzo duży hybryd mamy też w Polsce, tak? Czyli łączenia wilka z psem. Mamy sytuacje takie, że w części regionów Polski, wie pan, są nęciska robione. Ktoś na tym zarabia pieniądze, znowu pieniądze, tak? Przyjeżdżają fotografowie gdzieś tam z zagranicy, ktoś robi zdjęcia, ktoś płaci pieniądze, te wilki się przyzwyczajają, przychodzą, zaczynają wyjadać, bo ktoś im daje jedzenie. No to jest droga do katastrofy, tak? Bo my przyzwyczajamy te wilki tak naprawdę do tego, żeby one... A wilk naturalnie człowieka unika. Nie było od II wojny światowej przypadku, żeby wilk zagryzł człowieka. I tu naprawdę jest dużo takich emocji. Ja byłem na kilku komisjach rolnictwa, środowiska też w tej sprawie. My jako resort nie prowadzimy żadnej zmiany statusu wilka, a powiem panu jeszcze jedną istotną rzecz, że regionalne dyrekcje ochrony środowiska wydają decyzje, mimo tego, że ten gatunek jest chroniony, w sytuacjach, kiedy jest jakiś uciążliwy osobnik, gdzieś coś się powtarzało, są wydawane indywidualne decyzje na odstrzał. My takich decyzji wydaliśmy blisko 50 w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska. Skuteczność to było około 7 sztuk, tak, gdzie te wilki zostały faktycznie, konkretne osobniki, tak, zostały faktycznie odstrzelone. Dodatkowo kilka milionów złotych z budżetu państwa też jest wypłacanych na odszkodowania. Więc ten model działa. Wilki naprawdę trzymają się z dala od ludzi. My tu potrzebujemy oczywiście usprawnienia systemu, ale potrzebujemy też edukacji. I taką broszurę też...
I to już od najmłodszych lat, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, średnich.
Czerwony kapturek, prawda, to gdzieś nas ukształtowało, natomiast mówię, te wilki, można się bardzo od wilków też nauczyć, a w kontekście tego, o czym mówię, wie pan, ta edukacja jest naprawdę niezbędna. Wilk jest sojusznikiem rolnika. On zjada kopytne, on na nie poluje, które wyjadają plony. Mało tego, mamy też badania, które pokazują, proszę sobie wyobrazić, że wilk zjadający dzika zakażonego ASF-em w odchodach, które wydaje, nie ma już tego wirusa. Wilki mają zdolność do neutralizacji wirusa ASF-u w swoim systemie trawiennym. To jest ciekawa informacja.
Czyli nie strzelajmy do dzików, więcej wilków, problem z ASF-em zniknie.
Nie, wie pan, przede wszystkim podchodźmy do tego w sposób zrównoważony. Nie dajmy się zapędzić w jakiś kozi róg. Człowiek żyje w takim systemie, w jakim żyje. Musimy jakoś regulować kwestie przyrodnicze. To jest oczywiste, że nie możemy wszystkiego zostawić, stworzyć jedną wielką, nie wiem, rezerwat ścisły w stylu Puszczy Białowieskiej, w rezerwacie ścisłym w całej Polsce. No oczywiście, że nie. Natomiast wymaga od nas zrównoważone podejście dzisiaj tego, żebyśmy tworzyli faktycznie miejsca, takie miejsca dla zwierząt, gdzie nie ma ingerencji człowieka, żebyśmy oddawali im też przestrzeń, żebyśmy zadbali o tą bioróżnorodność, o równowagę w przyrodzie. A w Polsce przypomnę, że mamy parki narodowe stanowią 1% przestrzeni. We Francji to jest blisko 10%.
Panie ministrze, kiedy wprowadzicie zakaz chowu zwierząt na futra? Trwają dyskusje.
No wiem, to jest trochę poza naszym resortem. Dobre pytanie do Ministerstwa Rolnictwa. Ja mam nadzieję, że to się stanie szybciej niż później. To jeśli pan pyta mnie o zdanie, uważam, że w dzisiejszych czasach bycie takim po prostu kołchozem, gdzie mamy hodować, ale myślę, że co do tego jest jakaś zgoda. Słyszałem ty również wypowiedzi polityków, chociażby z Polskiego Stronnictwa Ludowego tak, w tym obszarze, więc mam nadzieję, że ten temat zadzieje się szybciej niż później. I oczywiście popieram to. Uważam, że to jest jedna z kwestii tego, jak my podchodzimy w ogóle dzisiaj do zwierząt w sposób czy humanitarny, czy jednak cały czas przedmiotowy, sprowadzając te zwierzęta, z którymi później mamy problem. Bo chociażby Te słynne nutrie, wie pan, są tego przykładem, które są inwazyjnym gatunkiem, niepochodzącym stąd, a później mamy problem, bo ktoś je sprowadza, ktoś je wypuszcza, one trafiają do środowiska naturalnego i potem stoimy przed wyzwaniem, jak zarządzać tą sytuacją, mając inwazyjny gatunek obcy w środowisku, no, który się jest pustoszenie na przykład w rodzimych gatunkach ptaków, tak, wyjadając te jaja z gniazd ptaków, które żyją tutaj w tym terenie. Więc to jest bardzo złożony mechanizm. Wszystko, co jest w przyrodzie, wie pan, tu się nie da wyciągnąć jednego klocka albo włożyć i powiedzieć, o, tu znalazłem sposób. To jest wszystko system naczyń połączonych. Dlatego to wymaga bardzo dużego namysłu, rozwagi i tak mniej emocji, a więcej jednak, tak wie pan, no, konkretnego spojrzenia fachowców. Trzeba pytać fachowców.
Audyt w Lasach Państwowych odbył się również w Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinie, podejrzewam. Kwestia zatrudnienia Dariusza Mateckiego.
No, co tu dużo mówić, wie pan. No, przejaw największej patologii w Lasach Państwowych i po prostu podejścia TKM i zawłaszczenia, próba mówienia o tym, że tutaj chcemy bronić lasów, prawda, przed prywatyzacją, jakieś tego typu historie, po czym jakaś grupa związana z partią polityczną pana Mateckiego rzuciła się jak na łup polityczny. Pan Matecki pracował tam, tutaj dokumenty pokazują w dwóch miejscach naraz, prawda, zarobił kilkaset tysięcy złotych, no. No, ja, wie pan, nawet tego komentować specjalnie nie chcę. Nieprawidłowości w Lasach Państwowych to jest już dzisiaj ponad 100 milionów złotych. Tam jest kilkanaście spraw w prokuraturze, które się dzieją i kolejne, które się będą działy. Mamy sytuację od zmuszania leśników do przelewania swoich premii na konto określonych fundacji związanych chociażby tam gdzieś po różnych mackach dochodzących nawet do ojca Rydzyka. Przez właśnie sytuację zatrudniania w dwóch miejscach naraz, robienie billboardów za 60 milionów złotych, wie pan, i tu załatwiania komuś gdzieś tam drogi, prawda, i wielu innych rzeczy, o których na razie część jeszcze nie mogę powiedzieć, ale no ponad 100 milionów złotych to robi wrażenie. To jest przykład po prostu dewastacji wizerunku leśnika, munduru leśnika, zniszczenie zaufania społecznego do leśników. To właśnie zrobiła suwerenna Polska w Lasach Państwowych w ciągu kilku zaledwie lat. I my dzisiaj w badaniach widzimy, że zaufanie do leśników z ponad 80% spadło o 30 punktów procentowych. Leśnicy kiedyś byli na poziomie strażaków, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. Dzisiaj mamy potężne wyzwanie, bo tam pracuje wielu porządnych ludzi z zacięciem przyrodniczym. No, natomiast no, wie pan, no, jeśli tam się wpuściło takie stado jak pan Matecki i jego koledzy, no to efekty tego będziemy jeszcze odczuwać przez lata.
Dobrze, przechodzimy do tematu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Mamy jakieś świeże wieści dotyczące terminu ewentualnie utworzenia tego parku?
Terminu nie ma, dlatego że my jesteśmy cały czas w procesie. My cały czas rozmawiamy. Właśnie kończy pracę.
Ale to ma być przyszły rok, tak wstępnie było no, zapowiadane.
My zapowiedzieliśmy, że w ciągu 40 tygodni przygotujemy projekt ustawy i rozporządzenie. W kwietniu rozpoczął pracę zespół do spraw powołania Parku Doliny Dolnej Odry. On pracował przez ponad 6 miesięcy. Właśnie kończy swoją pracę. W skład tego zespołu wchodzili też oczywiście lokalni samorządowcy, przedstawiciele instytucji, też z województwa, z regionu, z ministerstwa, z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ten zespół kończy pracę, my mamy pierwsze efekty, prezentujemy pierwszą propozycję, pierwszy spot promujący ideę powstania, to miejsce w ogóle Doliny Dolnej Odry. Chcemy to pokazać całej Polsce, wszystkim Polakom, piękno tego miejsca, te dźwięki z tego miejsca, zdjęcia, cudowne zwierzęta, gatunki ptaków, tego orła bielika, który tam żyje, o czym mało ludzi wie, tego zimorodka pięknego, który tam żyje, te żurawie, które tam żyją, prawda? I jakby to jest dzisiaj historia o tym, żeby pokazać to miejsce całej Polsce. Mówimy o pierwszym parku od blisko ćwierćwiecza, który ma szansę powstać.
Natomiast panie ministrze, ten sport będzie dostępny w mediach, czy w społeczeństwie, czy w telewizji, jak kina?
Będzie dostępny, tak. On będzie od jutra dostępny, będzie w kinach, będzie w telewizji, będzie w mediach społecznościowych, ten sport. My poza kampanią ogólnopolską też projektujemy kampanię lokalną. Ta strona, którą stworzyliśmy, ona przede wszystkim jest ukierunkowana na lokalnych mieszkańców. Tam poza tymi częściami przyrodniczymi jest specjalna zakładka mówiąca o kwestiach społecznych. Odpowiadamy na wszystkie pytania. Jest tak zwane Q&A, czyli pytania-odpowiedzi, dotyczące tych wszystkich, wie pan, nieprawdziwych fejków, które tam się pokazywały. Mówimy o Otulinie Parku. Jest propozycja mapy już gotowa, wynegocjowana. Tu Gryfino bardzo negocjowało tę kwestię i wynegocjowali. Mamy to dogadane. Otulina Parku nie będzie wychodzić w ogóle poza lewe skrzydło Odry, więc to w żaden sposób nie wpływa ani na żeglowność Odry, ani na kwestię w ogóle zabudowy na terenie Gryfina, ani na elektrownię Dolnej Odry. Wpisujemy kwestię wędkarstwa i rybactwa jako element tożsamości kulturowej w projekcie ustawy, tak? Więc to wszystko będzie się tam działo. Zabezpieczyliśmy blisko 50 milionów złotych już na pierwszy rok funkcjonowania parku w projekcie budżetu, żeby te pieniądze tam zainwestować. Przegłosowaliśmy ustawę na poziomie rządowym o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, która zawiera w sobie projekt subwencji ekologicznej.
Tutaj wchodzą w grę gminy Gryfino, Kołobaszkowo i Widuchowa, prawda?
Widuchowa i Szczecin również tam kawałkiem też się wpisuje. No, gmina Widuchowa będzie największym beneficjentem z subwencji ekologicznej z uwagi też na mniejsze dochody. Gmina Kołobaszkowo i gmina Gryfino również będą beneficjentami tej subwencji ekologicznej. Natomiast w przyszłym roku zaprojektowaliśmy dodatkowe jeszcze, poza tymi w budżecie 48 milionami, dodatkowe 40 milionów zabezpieczone z Ministerstwem Finansów na te gminy, które powołają Park Narodowy w przyszłym roku. No, Park Narodowy Dolnej Odry ma szansę być tym pierwszym. Więc lwia część tych 40 milionów ma szansę trafić, duża część ma szansę trafić do gmin właśnie, do Gryfina, do Widuchowej, do Kołobaszkowa, na inwestycje, na rozwój. Planujemy budowę siedziby parku, centrów edukacji przyrodniczej, bram do parku, taki mamy projekt na razie, to jest nasza propozycja, tak? Siedziba centralna w Gryfinie, bramy do parku, centra edukacyjne w Kołobaszkowie, w Widuchowej. Wie pan, to naprawdę i te wszystkie pytania, odpowiedzi, będzie można palić grilla w Gryfinie, będą mogły powstawać sklepy, będzie można pływać po Odrze, będzie można wędkować.
A między Odrze będzie dostępne dla turystów, czy tak, miejscowej ludności?
To jest fundamentalna kwestia, wie pan, to jest fundamentalna kwestia, że ono, mało tego, ono będzie zrewitalizowane. Dzisiaj po większości z tych miejsc tam się nie da nawet wpłynąć, bo one zarosły. Potrzebujemy rolników, chcemy zaprosić rolników, oni będą potrzebni, tam trzeba uruchomić naturalny wypas, na przykład to, co się dzieje w Wolińskim Parku Narodowym, więc tu wręcz no, będziemy szukać i prosić rolników o to, żeby oni chcieli tam wejść i wypasać krowy, prawda? Duże pieniądze w rewitalizację, odbudowę tych jazów, odbudowę tych zapór wszystkich, udrażniania szlaków kajakowych. Biżański Park Narodowy, który ma bardzo podobny charakter, ma około 100 tysięcy turystów rocznie. Ludzi, którzy przyjeżdżają tam na kajaki, na obserwacje ptaków, fotografowie z całego świata. To jest ogromny potencjał dla regionu, właśnie w tej części Doliny Dolnej Odry i Odra, która dzisiaj stała się też, wie pan, taką rzeką istotną, ważną po tej tragedii w 2022 roku, więc to jest element wzmacniania też tej Odry, to jest też element budowania polityki państwa w obszarze dbania o rzeki, o retencję wody. Kwestia odbudowy zasobów przyrodniczych, to jest projekt Unii Europejskiej, który się dzieje, na to są też ogromne środki. My mamy przykład z okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego, wie pan, gdzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podpisała pionierski projekt zadań ochronnych, cały plan zadań ochronnych dla potężnego bagna, który tam jest. Tam jest 10 tysięcy hektarów bagien, terenów podmokłych, które mają nieprawdopodobne ważne znaczenie dzisiaj w kontekście retencji wody, walki z suszą, gdzie rolnicy będą mogli się starać o środki, o dofinansowania na retencję i tak dalej. No to Dolina Dolnej Odry jest właśnie o tym. I cała Polska na to patrzy, cała Polska trzyma kciuki. My jesteśmy gotowi z tą ustawą, tak jak obiecaliśmy, będziemy to rozmawiamy z samorządami, będziemy pokazywać wynik naszych prac i, no i wszystko w rękach samorządów teraz. Chciałbym, żeby ten park powstał, wszyscy chcemy, żeby on powstał w dobrej atmosferze, w tym, żeby każdy czuł się też współautorem tego. Samorządowcy to są świetni partnerzy, tam oni naprawdę dobrze negocjują, wywalczyli dużo rzeczy, które były dla nich istotne i to jest, tak? I zobaczy pan też na tej stronie, która ruszy, na stronie ministerstwa, że tam naprawdę te pytania są na nie odpowiedzi. I, no, i że tak powiem, trzeba szukać u źródła a nie gdzieś tam kilku osób, które być może mają zamiłowanie do rozsiewania fake newsów.
Dzisiaj w internecie przeczytałem propozycję wprowadzenia na stare miejsce bytowania norki europejskiej. Chodzi oczywiście o Międzyodrze. Panie ministrze, czy może się właśnie norka europejska stać symbolem Narodowego Parku Dolnej Odry?
Nie, to nie słyszałem o tym pomyśle, więc jakby to jeszcze nie jesteśmy na etapie tworzenia logotypu, prawda?
Ale... nieinwazyjny w porównaniu do norki amerykańskiej.
No, norka amerykańska czy shop pracz to jest problem. Faktycznie akurat u was tam w regionie zachodniej Polski to dzisiaj jest problem, bo on wyjada na przykład z gniazda jaja ptaków, rodzimych ptaków, tak? Więc tutaj nie jesteśmy jeszcze na etapie symbolu. Na razie rozmawiamy na pewno propozycja, którą wypracował zespół. To jest kilkadziesiąt osób, które pracowało w tym zespole, to trzeba podkreślić. No i ci inicjatorzy tego pomysłu, no ludzie, ci społecznicy, przyrodnicy tam właśnie z terenu, no oni, my im stworzyliśmy tylko warunki. My im stworzyliśmy warunki, stworzyliśmy im zespół, stworzyliśmy im przestrzeń do tego, żeby zrealizować świetny, cudowny pomysł. I oczywiście, wie pan, popełniamy błędy też, to jest normalne. Nikt, dzisiaj najstarsi pracownicy, którzy mam tutaj kilku ekspertów, którzy pracują od 19 lat w ochronie przyrody, prawie 20 lat, i nikt z nich nie pracował nad tworzeniem Parku Narodowego, bo tak dawno temu powstał ostatni Park Narodowy, więc my jesteśmy jakby w pionierskiej robocie, więc popełniamy błędy, no ale tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów. Ale ten projekt naprawdę ma szansę, ma powodzenie. Jest też, widzę, że inna energia się wokół tego zaczyna tworzyć. Ja bardzo też sobie cenię te rozmowy z samorządowcami i tam na miejscu z lokalną społecznością, bo też widzę, że mamy szansę na osiągnięcie jakiegoś sensownego kompromisu.
Moim gościem był Mikołaj Dorożoła, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.